Cześć, przed Wami Małgosia Mazur i Adam Zagała, czyli Value Finance, firma, która robi usługę finansową dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, którzy od 5 lat zbudowali biznes, najpierw we troje, od niedawna we dwoje, który ma 10 milionów złotych obrotu, którzy doradzają małym i średnim przedsiębiorcom, jak budować dobrze swoje firmy wokół finansów. Opowiadają o swojej drodze, opowiadają o tym, co im wyszło, co nie wyszło, jakie były trudne początki. Opowiadają o tym, jak udało im się rozstać z jednym z wspólników. Bardzo fajna część rozmowy, polecam Wam. I doprowadzi do tego, że i spółka, i wszyscy we troje są zadowoleni i pozostają przyjaciółmi. A na koniec, taki smaczek dla mnie, dostałem tipa, jak przekonać prezes jednej z moich spółek, żeby taką usługę chcieć mieć, bo od roku nie udaje mi się. Chyba już mam na to trik. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bardzo ciekawa, wieloczęściowa, bardzo cyfrowa i numeryczna rozmowa. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, jak zaprojektowali swoje życie, jak zaprojektowali swój biznes i jak sobie radzą. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i suba. My to bardzo lubimy, sztuczna inteligencja to bardzo lubi i nam to bardzo pomaga. Teraz jest dokładnie ten moment. A dzisiejszymi gośćmi jest dwójka niesamowitych przedsiębiorców. Małgorzata Mazur.
Cześć, dzień dobry.
I Adam Zagała.
Cześć.
Razem stworzyliście firmę, która ma usługę, którą można kupić na godziny.
No,
na dni.
To nie brzmiało.
Na dni. Jakby to nie brzmiało. Przepraszam, usługa dotyczy finansów w firmie.
Dokładnie tak.
Zapomniałem to dodać.
A to o tym dzisiaj rozmawiamy.
Dzisiaj o liczbach i o pieniądzach.
Dobrze.
Tak, tak. Czyli sprzedajecie usługi na godziny, usługi, które normalnie były, powiedziałbym, dyrektor finansowy, tak?
Dokładnie tak.
To jest taka funkcja, którą można kupić jako usługę. Skąd pomysł na coś takiego? Jak pierwszy raz o tym usłyszałem a propos moich wszystkich startupów, to stwierdziłem, że genialne, bo żadnego nie było stać. W paru już to używamy. Skąd pomysł na taki biznes?
No właśnie, bo nie było tego wcześniej i wiadomo było, że jest taka potrzeba. Wiedzieliśmy, pewnie też historycznie, Adam zaraz więcej opowie o swoim gdzieś tam tle i swojej historii, bo to głównie dlatego, ale wiedzieliśmy po prostu z każdego poziomu, jak bardzo ważne jest pomóc tym naszym przedsiębiorcom na starcie, w trakcie i w ich rozwoju, właśnie w liczeniu ich biznesu, no bo oni do dyspozycji wcześniej mieli tylko księgowość, która no, nie zawsze spełniała te oczekiwania, żeby wiedzieć, w jakim się jest punkcie.
No i księgowość często było, nam powie to, co było, a nie to, co
było,
będzie.
To, co było, tak, i jeszcze w takim wydaniu, powiedziałabym, jak dla urzędu skarbowego, a nie w takim w języku przystępnym dla przedsiębiorcy. No i tak to naturalnie się wydarzyło.
W momencie, w którym zakładaliśmy biznes i w momencie, w którym nagle musieliśmy sprzedać tą usługę komercyjnie, a nie, że byliśmy z góry narzuceni przez danego inwestora, danej firmy, to w ogóle było, to naprawdę było duże wydarzenie, bo nagle się zderzyliśmy ze ścianą. To było te 5 lat temu, kiedy ta świadomość przedsiębiorców w sektora była niewielka, jeżeli chodzi o rolę finansów, prowadzeniu ich biznesu, no to my przez pierwsze 2 lata to szeroko to prowadzić taką edukację rynku. W ogóle tłumacząc, co to jest, byliśmy jedną z pierwszych firm, która nawet nie wiem, czy firm, byliśmy na pewno na starcie było kilku freelancerów, którzy robili to samo, co my, a my mieliśmy wizję budowy prawdziwej firmy. No ale zanim w ogóle ułożyliśmy tą usługę, to dużo czasu minęło.
To wiesz co, to zderzenie ze ścianą mnie bardzo interesuje, bo większość startupów ma tak, że mają genialny pomysł na genialny produkt, a potem nadchodzi coś takiego jak rynek i to wszystko weryfikuje. I chciałbym, żebyście mi opowiedzieli, jak to z waszej perspektywy wyglądało i z perspektywy waszych pierwszych klientów. Jak, na czym to zderzenie polegało, gdzie bolało i co trzeba było zrobić, żeby po tej ścianie się wspiąć?
Wiesz co, przede wszystkim to cały czas musieliśmy zmieniać nasz model usługi. Może nie model
biznesowy. Dostosowywać do rynku.
Dostosowywać do rynku i pierwsze dwa lata to testowaliśmy różnego rodzaju formy świadczenia tej usługi. Od obecności stacjonarnej dwa dni w tygodniu u danego klienta poprzez typową pracę zdalną. Nie mieliśmy też takiego fundamentu tej usługi, który byłby takim spoiwem. Teraz już to mamy, ale w tych pierwszych dwóch latach a czasami robiliśmy raportowanie, czasami budowaliśmy systemy premiowe, czasami byliśmy fizycznie obecni, czasami akceptowaliśmy nawet przelewy, ale gdy sobie przypomnę pierwszych 10 klientów, to każdy z nich miał inną formę obsługi. Każdy z nich... To nie była usługa wystandaryzowana, tam nie było żadnego standardu. Każdy pierwszy klient był szyty na miarę.
To było dobre czy złe?
Z perspektywy skalowania biznesu złe, z perspektywy szukania usługi i budowy usługi, która nie istniała w Polsce na tamten moment, to było bardzo dobre. Bo pozwoliło nam dosyć szybko przetestować ileś możliwości, w jaki sposób tą usługę świadczyć.
A która z tych usług na koniec najlepiej zadziałała?
No, ta wystandaryzowana, powiedziałabym, w takim biznesowym, ludzkim języku, wytłumaczenie danych i to księgowych, i wszystkich pozostałych, które zbieramy do raportów, takie biznesowe wytłumaczenie temu przedsiębiorcy, co tam w tych liczbach siedzi, nie? Bo kiedy dostaje zestawienia, one mogą być najpiękniejsze i super wyglądać, ale nie ma tego dobrze opowiedzianego, no to też nie zawsze to gdzieś do niego przemawia, ale ja jeszcze wrócę do tego, że tak naprawdę to wielu naszych klientów, którzy z nami zaczynali, jest z nami do dzisiaj. I mimo tego, że ich edukujemy, i to jest takie naprawdę serducho rośnie, bo edukowaliśmy się wspólnie, my co do ich potrzeb, oni co do tego, co można dalej, i są tacy, powiedziałabym, zachłanni na tą nową wiedzę, co jeszcze tam można zrobić, no i ciągle im coś dostarczamy, nie? Ciągle z nami są, więc to jest w tych takich operacyjnych rzeczach już jesteśmy tak podocierani, tam są tak podokręcane śrubki, że my w zasadzie, nawet ostatnio rozmawialiśmy z jednym i on mówi, no w sumie fajnie, że dzwonię do ciebie tylko tak kurtuazyjnie, wiesz, złożyć życzenia na święta, bo to znaczy, że z tego poziomu księgowego wszystko działa. I śmialiśmy się wspólnie, że to jest właśnie tak, na przykład w samej księgowości, że to tak może wyglądać, że jak klient nie dzwoni, to znaczy, że z jakimiś problemami, z jakimiś kolejnymi, nie wiem, wyzwaniami, że coś nie działa, to znaczy, że tam po prostu wszystko jest podokręcane, a z kolei ta część CFO...
To nie jest normalne?
No ja też myślałam, że to jest normalne.
Nie, no, jak patrzę na te startupy, gdzie tam wkładam operacyjnie nos, to tak jest poukładane zawsze.
To chyba masz dużo szczęścia.
Dobre biuro księgowe.
Bo wydaje mi się, że tutaj pewnie Adam będzie więcej mógł powiedzieć, jak to wygląda, bo ma większy przegląd co do tego, jak wygląda ten rynek i współpraca z biurami, więc pewnie masz dużo szczęścia. Natomiast kiedy już wchodzi ten obszar CFO, czyli jakby następny krok po księgowości, no to oni są żądni cały czas jakby nowych pomysłów, nowych usprawnień i tutaj cały czas działają, więc...
No bo to jest kreatywność, tam jest szukanie finansowania, tam są tego typu rzeczy, prawda? Ale słuchaj, zanim to powiesz, to, bo nie wiem, czy wszyscy, którzy nas słuchają, do końca rozumieją, potrzebowałbym taki, wiesz, elevator pitch. Ja jestem przedsiębiorcą. Co mi da współpraca z wami?
Ta współpraca z nami da ci wiedzę, która pozwoli ci, która pomoże ci podejmować lepsze decyzje biznesowe, bo będziesz wiedział, na czym zarabiasz, ile zarabiasz, ile coś cię kosztuje, ile cię kosztują poszczególne procesy. Będziesz wiedział to, co powiedziałeś na początku naszej rozmowy. Będziesz wiedział nie tylko, jaka jest twoja historia, ale będziesz znał tą przyszłość. Oczywiście taką krótką, taką na tyle, na ile twój biznes jest przewidywalny, ale praca z nami pozwoli ci spojrzeć w przód z twoim biznesem, a nie tylko w historię. To jest też, często przedsiębiorcy podkreślają, że to, co im daje współpraca z nami, to bezpieczeństwo, pewność podejmowanych decyzji, efektywne pieniądze, bo jak praktycznie każdego tygodnia słyszę od naszego zespołu dyrektorów, że realnie oszczędzili, bądź odzyskali, bądź poprawili rentowność w jakiejś firmie. I to mówimy tutaj w zależności od skali firmy, to idzie od kilkudziesięciu tysięcy do czasami set tysięcy złotych.
Na przykład na czym?
Na przykład na odzyskaniu pieniędzy z podatków, na wdrożeniu ulg, na policzeniu rentowności, która pozwoli daną usługę, produkt wyeliminować, bądź dalej szerzej rozwinąć.
Czyli jak coś jest bardzo rentowne, to wiemy, co rozwijać, jak coś jest nierentowne, to przestajemy to sprzedawać albo zmieniamy cenę.
I może ci się to wydawać oczywiste, ale mnóstwo przedsiębiorców, którzy przychodzą do nas, oni nie wiedzą, ile zarabiają na czym. Znają swoją strukturę przychodów. Wiedzą, ile mają z tej usługi, ile mają z tamtej, albo ile mają z tej linii produktowej, a ile z tej. Ale już ile zarabiają, to już nie jest dla nich takie oczywiste.
Czyli kosztów nie mają przypisanych do usług.
Dokładnie tak. I my to robimy. I my te koszty przypisujemy. I nie utożsamiaj też naszej usługi z takim czystym liczeniem, że my tylko otwieramy tego Excela i siedzimy, liczymy i to jest. Tak naprawdę, żeby uporządkować finanse w przedsiębiorstwie, w sektorze MŚP, masz trzy kroki. Masz pierwszy krok, to są twoje procesy wewnętrzne. Jak dostarczasz faktury, kto je wystawia, jaki jest obieg dokumentów, jak kompletujesz swoje faktury, jak za nie płacisz, jak kontrolujesz, czy tobie płacą. I to jest cała ta funkcja tych tak zwanych procesów wewnętrznych. Później masz cały aspekt księgowości, czyli czy poprawnie to jest wszystko księgowane, czy dane, które dostarcza ci księgowość, one odzwierciedlają twoją rzeczywistość biznesową. I dopiero w trzecim kroku masz ten szeroko rozumiany controlling, z którym najczęściej utożsamiany jest dyrektor finansowy, analityk czy kontroler.
Jak wchodziłeś tutaj, to mówię, że bardzo lubisz liczby.
Zgadza się.
To ja jako przedsiębiorca, powiedzmy, że produkujący cegły, bo to jest zawsze mój najbardziej ulubiony przykład i tak dalej, bo cegła jest takim powtarzalnym produktem, łatwo go zrozumieć i tak dalej. Na co powinien zwracać uwagę?
Zacząłbym od przychodów i kosztów i rentowności. W pierwszej kolejności.
Na tym najwyższym poziomie.
Tak. Zacząłbym, to się mówi w top-down, tak? Czyli idziemy z góry naszej firmy do samego dołu. Czyli na samej górze patrzymy na nasze przychody. Próbujemy zrozumieć, na czym, ile mamy tych przychodów, czy one rosną, jaka jest dynamika, czy jest jakaś sezonowość. I zaczynamy od przychodów. Później wchodzimy w kategorię kosztów i staramy się te koszty podzielić na koszty związane ze świadczeniem usług bądź sprzedażą danych produktów oraz na te koszty ogólne, które muszą być i muszą funkcjonować, tak powiem.
Budynek, administracja, takie rzeczy, tak?
Marketing, sprzedaż, coś niezależnego od tego, czy masz milion przychodu, czy masz 2 miliony przychodu. No i następnie z tego wychodzisz na rentowność poszczególnych linii biznesowych, no i na samym dole patrzysz zysk. No oczywiście jeszcze smutny podatek jest przed tym.
Dlaczego ale smutny? Ja akurat lubię płacić podatki, bo to oznacza, że mam całkiem niezłe przychody i lepsze przychody niż koszty.
Tak, ale to nie zawsze jest takie oczywiste. To nie zawsze jest takie oczywiste, bo często firmy, zwłaszcza te, które charakteryzują się dłuższymi terminami płatności, muszą płacić podatki wcześniej niż realnie te pieniądze otrzymają od swoich klientów.
Czyli cash flow jest jedną rzeczą, o których dyskutujecie z właścicielami?
Podstawową.
To jak ja robię mentoring czy pomagam, to jest pierwszy raport, o który proszę zawsze.
Firmy nie upadają dlatego, że mają spadające przychody, czy są nierentowne. Przez jakiś moment one upadają dlatego, że nie ma na wynagrodzenia, nie ma na pokrycie kosztów. To jest przyczyna upadku większości firm.
Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale 90% firm, z którymi rozmawiam, nie ma raportu cash flow, żeby go tak wysłać od razu. Muszą go stworzyć. To jaka jest rzeczywistość, tą, którą wy spotykacie wśród polskich przedsiębiorców, wśród polskich startuperów, to jeszcze bardziej mnie interesuje, jak oni rozumieją finanse w swoich firmach?
Ja bym zdefiniował na samym początku, z jaką grupą docelową my pracujemy. My koncentrujemy się na sektorze MŚP w Polsce, który ma od 5 do 50 do 100 milionów złotych rocznego przychodu. Mhm. To jest ta grupa docelowa, którą my widzimy i z którą pracujemy. Oczywiście są odchylenia od tej grupy, którą zdefiniowałem, bo mamy i mniejsze firmy, i znacząco większe, ale jeżeli miałbym się wypowiadać o jakiejś grupie z doświadczenia, to właśnie byłaby ta grupa MŚP.
Ale jak firma ma 100 milionów, to już nie ma swojego dyrektora finansowego?
To nie jest oczywiste.
Okej. Okay.
Największa firma, z jaką pracujemy, w tym roku idzie, o ile dobrze pamiętam, na 700 milionów.
Co jest takim najczęstszym konceptem, który nie jest zrozumiały przez przedsiębiorców? Bo już mówiliśmy, że cash flow jest jedną z tych rzeczy, co
bardzo
jeszcze?
Często taki może brak zrozumienia, że właśnie na papierze mam ten zysk, a na koncie nie mam. To powiedziałabym, że jest takie, jakby, że to konto tutaj różni się od tego, co tutaj na papierze jest w tym zysku. I to jest chyba taki najczęściej występujący.
To powiedzcie, bo to jest, ja uwielbiam te tematy z przedsiębiorcami. To powiedzcie mi, gdzie te pieniądze uciekają przedsiębiorcom, że no mam milion zysku na papierze, a na koncie jest 100 tysięcy, tak? Skąd to się bierze?
No pewnie w różne strony, ale kiedy już rozkładamy to na czynniki pierwsze, no to oczywiście tam jest, no a jak wygląda twoja windykacja? Dlaczego się boisz windykować? A czy ty w ogóle wiesz, kto ci zapłacił, a kto tobie nie zapłacił?
Czyli pierwsze to jest ściągalność faktur.
Tak, no drugie już pewnie tutaj analitycy CFO wchodzą głębiej i pokazują, że no jednak tych kosztów trzeba by się temu przyjrzeć, no bo właśnie kosztów jest za dużo, jakieś linie są właśnie zupełnie nierentowne i wtedy no trzeba podejmować jakieś takie decyzje trudne czasami o tym, żeby chociażby, nie wiem, odchudzić czasem struktury, nie wiem, administracyjne, bo jest tego tłuszczyku, jak my to nazywamy, po prostu gdzieś tam za dużo.
Jest wygodnie, ale za drogo.
Jest wygodnie, jest bardzo często fajnie. Zresztą nawet ostatnio któryś z klientów naszych, o już teraz klientów, bo dzisiaj się podpisał, wspomniał coś takiego, no i wiecie, no i było fajnie, mieliśmy tych osób tam X, no ale przyszedł ten moment, w jakim teraz jesteśmy, no i wiecie, i teraz zostało to gęste, nie? Że jakby i to w ogóle obserwujemy ostatnio, przynajmniej tutaj z poziomu księgowego, że było takie, w ostatnim czasie takie przyjrzenie się temu, czy tam nie mamy tych kosztów za bardzo właśnie takich rozmuchanych i zdecydowanie były takie kosmetyczne porządki robione w tym zakresie. No więc tutaj też te pieniądze, jednak pensja razy X takich ludzi, których dzisiaj się pożegnało, no też stanowiła kwotę. Ale powiem wam, dzisiaj nawet dostaliśmy taką informację, jak tutaj jechałam, z GUS-u. Mhm. Bo GUS jest taką instytucją, do której też trzeba raportować różne rzeczy. I zaraportowane były średnie wynagrodzenia właśnie w firmie programistycznej, gdzie właśnie był dokładnie taki moment, że odcięto jakby tych juniorów i jakby pewnie wiadomo, co ich zastąpiło. No jakby zostali tacy już naprawdę specjaliści z dużymi pensjami.
Więc średnie poszły do góry, tak?
Tak, średnia poszła do góry, na co pani z GUS zadała pytanie, żeby to wyjaśnić, z czego to wynika. I tak w duchu się śmiałam, no w zasadzie, co tej pani odpowiedzieć i dlaczego ona o to pyta?
Zwolniliśmy juniorów.
No po prostu, no tak wygląda jakby prowadzenie biznesu. I takie to pytanie wydało mi się, no takie nieżyciowe, jak na kogoś, kto, ale to też może pokazuje, nie, jakie jest zrozumienie, chociażby w takich urzędach, realiów, wiesz, takiego życia przedsiębiorcy, nie? Pani po prostu pyta, i nie wpadła na to, nie wiem dlaczego, jakby dopytuje, no z czego może wynikać?
Ale branży nie znam.
Wiesz, średnia. Ale tu nawet bez znajomości branży to chyba powinno być oczywiste.
Wiesz co, ja nie znam dobrze się na branży książek. Ostatnio jadłem się na nie z przyjacielem i pytałem się, czemu zamknął swoje wydawnictwo i powiedział takie jedno zdanie, bo mój cały zysk zostawał na magazynie. Mm. Czyli byli w stanie kupić licencję, sprzedać książki, nie byli na minusie, ale to, co zostawało, już się nie sprzedawało, a tam
tak.
Był cały zysk. Nie?
Tak.
To jest ten moment, kiedy, bo myśmy mówili o ściągalności,
tak.
Mówiliśmy o ludziach, ale też zrozumienie, jak ten produkt wpływa
tak.
Na to, nie?
Tak.
I ten magazyn z każdą nową pozycją mu rósł.
I z każdym rokiem on tam nabiera, tak.
A to już się nie sprzedaje. On mówi, że już tak. Potem te książki za złotówkę nawet się nie sprzedawały.
Ja bym jeszcze dodał, bo to wszystko, o czym mówicie, się zgadza, ale ze swojego podwórka powiem, że ogromnym powodem jest to, że w raportach polskich przedsiębiorców niestety są błędy. Czyli, no bo jak powstaje raportowanie w typowej polskiej firmie sektora MŚP? Ktoś zakłada jakiś biznes, nie jest to najczęściej finansista, rozwija go, w którymś momencie zatrudnia sobie księgowość, on dostarcza te dokumenty, kompletnie się tym nie interesuje.
Może robić jakiegoś Excela, tak? To może nie.
Najczęściej w pierwszej fazie nie robi się tego Excela. Zresztą Value Finance też swoich Exceli nie robiło na początkowym etapie. No bo co ja miałem liczyć? Mając tych 10 przedsiębiorców na różnych tych, no to ponieważ potrafię w liczby, to ja w głowie wiedziałem, ile do tego, ile ja z tego biznesu mam.
Mam 10 faktur, 3-4 na wyjście i koniec, tak?
Kilka faktur kosztowych. Ja nie potrzebowałem nawet Excela do tego, ja to po prostu wiedziałem. Czyli pierwszy etap jest taki, że ktoś na hura optymizmie zakłada jakiś biznes, rozwija go do jakiegoś poziomu. W którymś momencie, czy to jest 500 tysięcy rocznego przychodu, 700, 800, czy to jest milion, przychodzi mu do głowy, to może ja bym zaczął coś liczyć. No i siada i bierze jakieś dane, albo z systemu fakturowego, albo gdzieś tam zaczyna gromadzić i spisywać te koszty i powstaje jakiś tam Excel. Tylko ten Excel często bazuje, może bazować na wyciągu z konta, może bazować na jakichś niepełnych zestawieniach, mieszać kwoty netto i brutto. I w którymś momencie jest kolejna taka fala, że kurczę, ten Excel, którym byłem zaspokojony przez pierwsze miesiące.
No bo przy 10 i przy 100 klientach to wystarczy, nie? Przy 1000 tak. Już jest problem.
Przy 1000 już jest problem, tam wiesz, przy małych kilkudziesięciu już się robi problem. I zaczyna się jakby szukać tego, szukać innych rozwiązań. Praktycznie w każdej historii polskiego przedsiębiorcy jest ten zwrot w kierunku księgowości, że tam szukam danych do prowadzenia mojego biznesu. Nigdy ich tam jeszcze nie zdarzyło nam się, żeby ktoś na tym etapie rozwoju, kiedy wziął pierwsze lepsze w biuro księgowe, żeby znalazł akurat w tym
nawet
biurze.
Nawet bardzo dobre biuro księgowe.
Nawet bardzo dobre.
Ja mam
ale
takie...
to nie jest tak, to jest, sorry, że ci przerwę, ale to nie jest rola biura księgowego, tak jak to jest opisane w ustawie i tak dalej.
No bo... Ja mam takie powiedzenie co do księgowości, nie obrażając fachu, bo bardzo go szanuję, że prowadzenie firmy według danych księgowych to tak jak prowadzenie auta, patrząc tylko w lusterko wsteczne. Tak. No bo mamy tylko te dane, które już zostały zaksięgowane.
Powiedziałbym, że nawet takie lekko pęknięte. Albo.
Bo czasami te dane spływają 15 miesiąca, 20 miesiąca, zależy jak szybko mamy tą księgowość, tak?
Dokładnie tak. No i w tym momencie, w którym ktoś tworzy już jakieś raporty, najprawdopodobniej to nie jest na danych księgowych, tylko na jakichś innych danych, które sobie przygotował wcześniej. No jeżeli tam nie ma jakiegoś specjalisty, który by się tym zajmował w sposób taki profesjonalny, regularny, no to w bardzo różnym kierunku te raporty idą.
To ja spróbuję cię, Adam, ty mi tak każdy konsultant uciekasz od mówienia o przykładach i o klientach, a spróbuję cię złapać. Jakiś przykład klienta, gdzie wyszliście, pooglądaliście i naprawdę ta zmiana była diametralna dla tego klienta. Niekoniecznie w ciągu tygodnia, to może być w ciągu 2 lat, ale czy możesz to opowiedzieć? Nie nazywając firmy.
Oczywiście. Branża IT.
Branża IT to są software house'y, czy to są
SaaS'y, okay. Jakieś inne platformy i tak dalej. Dosyć szeroko patrzymy na tą branżę. Wchodzimy do firmy, warsztat zerowy, raport zarządczy przedstawia 500 000 zysku.
No to nieźle chyba.
To nieźle.
A rzeczywistość?
Następnie w miesiąc wdrożenia po naszej stronie i z 500 000 zysku robi się 300 tysięcy straty.
Księgowej.
Biznesowej.
Okej. Okay.
Bo nie mylmy właśnie tego takiego aspektu księgowego. Tak, to było 300 tysięcy straty. To mówimy o 800 tysiącach
różnicy. Gdzie oni zgubili te 800 tysięcy?
W błędnie prowadzonych raportach. Nie uwzględniali wszystkich kosztów, nie uwzględniali wszystkich przychodów.
Czyli te, nazwijmy to Excel, te spreadsheety były manualne prawdopodobnie i tam
tak
jak się wpisało, to było, jak się nie wpisało, to nie było. To dosłownie to jest błąd? To jest ten błąd?
To jest ten błąd.
Okay.
Pomylili raz kwotę netto z kwotą brutto. W IT często wystawia faktury przychodowe dla zagranicznych podmiotów. Raz tam jest VAT, raz go nie ma. I to prowadzi do dużych zmian. To było 800 tysięcy różnicy. Potrzebowaliśmy 3 wideo, żeby temu przedsiębiorcy wytłumaczyć to i żeby on nam naprawdę uwierzył.
A czemu nie chciał uwierzyć?
Nie chciał uwierzyć, bo bazował na tych swoich raportach przez ostatnie 3 lata. I wtedy sobie uświadomił, że przez ostatnie 3 lata podejmował decyzje w oparciu o błędne dane.
Czyli miał brudną szybę.
Bardzo. Pół biedy, jak to byłby spadek zysku z 500 tysięcy na 200. To da się przeboleć. To dalej jest zysk. Ale w momencie, w którym jest zysk, ty jesteś przekonany, że zarobiłeś tyle pieniędzy i już albo je zainwestowałeś, albo już je wydajesz prywatnie, a okazuje się, że nie dość, że tych pieniędzy nie zarobiłeś, to jeszcze powinieneś z własnej kieszeni dołożyć, to jest bardzo bolesny moment. No bo też musimy sobie uświadomić, że takie 300 tysięcy straty, to nie jest takie, 300 tysięcy straty mam i to trzeba odpracować. To gdzieś w tych finansach, w twoim biznesie się pojawi. Albo zabraknie na jakąś fakturę, albo po prostu zmniejszy się poziom gotówki, którą zarobiłeś wcześniej. To nie pozostaje bez tego.
Ale to nie wynikało na przykład z revenue recognition, czyli rozpoznawania przychodu, tylko czysto z błędów, tak?
Czysto z błędów. Revenue recognition to jest osobne wyzwanie w całym sektorze, zwłaszcza na kontraktach fiksowych, gdzie firmy potrafią prowadzić projekty po kilka miesięcy, ponosić koszty i później dopiero wystawiać przychód. Ale rzadko, nie zdarzyło nam się na tych prawie 200 czy 300 firmach, z którymi miałem kontakt, nie zdarzyło mi się, żeby błąd w revenue recognition był na niekorzyść przedsiębiorcy.
O, to mi się właśnie całkiem niedawno zdarzyło. Słuchaj, spółka teoretycznie za zeszły rok miała 2,5 miliona zysku. Parę miesięcy temu okazało się, że to jest 1,5 miliona straty. Niezła różnica, bo kontrakt z firmą współpracującą w Chinach był inaczej napisany niż dotychczasowy zarząd twierdził. Zarząd się wymienił i w zeszłym tygodniu dostałem informację, że robimy upadłość i się skończyło. Także z pięknego exitu robi się strata, którą można sobie w podatkach odpisać.
No ale to jest na niekorzyść przedsiębiorcy.
Tak, to wybitnie Enron tam się zrobił. Takie, wiesz, nie wiem, czy to było zamierzone czy przypadkowe. Nie chcę w tej chwili dochodzić, ale to się może zdarzyć. Czyli w Polsce nie ma tak, że ludzie kreatywnie rozpoznają przychód i tam robią. Raczej, jak powiedziałeś, bardziej na niekorzyść, tak?
Bardziej na swoją niekorzyść, no bo weźmy sobie...
Czyli dopiero jak te pieniądze wpłyną, je rozpoznają.
Czyli te faktury, zwłaszcza większe, za projekty, które są realizowane, których czas realizacji jest dłuższy, to mało który przedsiębiorca w Polsce na tym poziomie do kilkudziesięciu, kilkuset milionów rocznego przychodu rozpoznaje te przychody w trakcie ich realizacji.
To jest ważne, bo to podatki zmienia, prawda?
Nie. To w ogóle nie wpływa na podatki.
Ale na cash flow.
Też nie.
Nie?
Nie.
No jeżeli masz koszty i rozpoznasz, to masz coś, co pokryje ci te koszty.
Ale zazwyczaj wszystkie koszty rozpoznajesz od razu.
Okej. Okay.
Zazwyczaj wszystkie koszty są rozpoznawane, no bo to najczęściej jest praca ludzi i koszty masz rozpoznane od razu, a przychód pojawia się w raportach przedsiębiorców w momencie, kiedy jest wystawiona faktura.
To jaki feedback dostajecie od swoich klientów, bo to chyba tak można nazwać, tak? I firm, z którymi współpracujecie. Co im dała współpraca z wami?
Ja myślę, że spokój. Spokój od tego pierwszego etapu, gdzie w zasadzie ten przedsiębiorca nie martwi się już, gdzie ta faktura zginęła, gdzie jej szukać, tylko ten zaprojektowany proces pozwala albo tą fakturę, dokument sprowadzić, że tak powiem, na miejsce i na czas, albo znaleźć źródło, co tam się dzieje takiego, gdzie ona ginie i wtedy zadziałać. Więc na pewno to. I ja myślę, że takie sprawdzenie, czy te ich Excele przedsiębiorców nie mają dziur. Bo najczęściej takie dane są po prostu dziurawe, czegoś brakuje, coś jest nie w tym okresie wpisane, a kiedy porównają to z danymi księgowymi, które są takie naprawdę już twarde i nawet są różnice, ale te różnice potrafimy wytłumaczyć, z czego to wynika, to wtedy chyba też jest wartość, myślę, dla przedsiębiorcy, że wie, że to są właśnie już takie, że to już nic go nie zaskoczy, że to są wszystkie dokumenty, wszystko jest ujęte i rzeczywiście, że nie będzie takiej sytuacji, że z plus 500 zrobi się minus 300, nie?
Słuchajcie, to ja mam jedną rzecz, bo ja pracowałem w dużym korpo, tam zawsze był dyrektor finansowy, był dział finansowy, była księgowość, więc można było o tym wszystkim porozmawiać. Były ceny transferowe, to też jest swoim urokiem, jak się w takich firmach pracuje, ale to było normalne. W małych firmach zazwyczaj nie było nigdy na dyrektora finansowego, chyba że on był jednym z aniołów biznesu czy co-founderem i jakoś sobie z tym radziliśmy przy dobrym biurze księgowym. Jest mi ciężko sobie wyobrazić, jak można mieć dyrektora finansowego na co drugi wtorek, tak? Czy też co czwartek, czy na wtorek i czwartek po południu. Oczywiście tak sobie to nazywam, ale na pół etatu. Jak to działa w praktyce?
Wiesz, ja myślę, że ten wtorek i czwartek po południu to też może być całkiem dobrze nazwane, bo takie modele też są, że CFO umawiają się z klientem, najpierw omawiają oczywiście wcześniej, jakie dane będą, wiesz, prezentowane, co jest akurat przedmiotem, że tak powiem, dyskusji. No i w ten wtorek i czwartek, czy każdy inny termin umówiony, spotykają się i pokazują temu przedsiębiorcy, w którym jest miejscu, jak się sprawy mają i właśnie co się wydarzy, jak skręci w prawo, albo co się wydarzy, jak skręci w lewo, więc to albo w taki sposób, albo wręcz każdego dnia, kiedy ten przedsiębiorca ma taką potrzebę, ale chyba też nie zdarza się tak, że każdy przedsiębiorca ma każdego dnia potrzebę kontaktu ze swoim CFO.
Każdego dnia?
To się raczej nie zdarza, więc wszystkie rzeczy po tych rozmowach, po warsztacie zerowym, po tym jak już wiemy, dokąd chcemy dojechać, przedsiębiorca po prostu wie i ufa, że tam się rzeczy dzieją i spotyka się tylko z taką częstotliwością, jaka jest jemu wygodna, no żeby zobaczyć ten obrazek, gdzie to dzisiaj, gdzie on jest i w którą stronę tam będzie skręcał, więc to wszystko dzieje się tak troszkę poza nim, w uzgodnieniu z nim, ale poza nim, gdzieś z tyłu, ktoś ogarnia to wszystkie rzeczy, żeby dokumenty spotkały się w tym jednym miejscu, żeby wszystkie terminy były dochowane. I wydaje mi się, że to jest właśnie też taki spokój dla przedsiębiorcy, że on nie musi się już interesować tym, czy księgowość dogadała się z tym dyrektorem, żeby on tam te dane, wiesz, dostał, czy na pewno dziewczyny z administracji są skoordynowane, żeby coś dostarczyć do tego raportu, tylko on wie, że tam wszystko się już wydarzyło, że ci ludzie tu między sobą się już dogadali. I bardzo efektywnie spotyka się tylko po to, żeby omówić to, co akurat jego interesuje. Więc myślę, że to jest taka mega ulga, że nie trzeba każdego elementu tutaj ze sobą łączyć, chodzić za każdym i pilnować, tylko to się wydarza.
Ale z drugiej strony, jeżeli mam dyrektora finansowego, na którego mnie nie stać, jak jestem małym przedsiębiorcą, ale jeżeli jestem większym przedsiębiorcą, mam dyrektora finansowego, który dla mnie pracuje, to teoretycznie, z praktyką oczywiście bywa różniej, jest żywotnie zainteresowany tym, żeby w firmie dobrze się działo i żeby znajdować różnego rodzaju pomysły, jak jej pomóc.
A dlaczego miałby być żywotnie tym zainteresowany?
Chyba wiem, który przykład teraz przywołasz i...
Dajesz. Znaczy ja mam parę przykładów, gdzie to działa i nie działa, ale to z wami chciałbym zrobić wywiad, nie ze sobą.
wiesz co? Polski ten sektor finansowy jest trudnym sektorem.
Bo?
Jest trudnym, bo polski rynek, mimo że... No bo polski rynek, gdy się na niego spojrzy, na ilość firm, on jest zdominowany przez sektor MŚP. Mhm. Ale firm, które mają stanowiska dyrektora finansowego, nawet kontrolera czy analityka, to jest ten wycinek, który stanowi raptem kilka procent. I gdzie pracuje większość osób z sektora finansowego w Polsce? W dużych korpo.
Okej.
Te finanse powoli spływają do sektora MŚP i co bardziej świadomi...
Bo sektor MŚP też rośnie, prawda?
Bo sektor MŚP,
firmy rosną.
Tak, firmy rosną, zwiększa się świadomość o tym, jaka może być rola finansów, jak one mogą wspierać w rozwoju biznesu i to już nie są lata 90. Tak, w latach 90. Wiele osób budowało duże biznesy handlowe, produkcyjne, bo wtedy wszystko szło. Tak? Wszystko się sprzedawało.
Wysokie marże, a wysokie marże kryją bardzo wiele błędów.
Pokrywają wszystko. My często mówimy, że wysoka marża wybacza wszystko. I to dalej się potwierdza. Ale chciałem nawiązać do tego, że większość osób w tym sektorze w Polsce to są pracownicy w dużych firmach, w korporacjach, gdzie te firmy mają zapewnione jakieś finansowanie, gdzie ta praca jest od 8 do 17, gdzie procesy są poukładane, gdzie działy finansowe mają po kilka, po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób.
Mhm. To mogłabyś mieć jakiś przykład. Jak to nie zadziałało?
To pewnie Adam jeszcze za chwilę do tego wróci, ale ja chciałabym tylko tak podkreślić, bo tutaj już padło, Adam powiedział coś takiego wcześniej, że my jesteśmy, tak to nazywamy, 300 firm później. Czyli nasza wiedza, nie wiem, samego Adama i wiesz, doświadczenie w tym MŚP i case'y, których dotknął, to jest 200-300. Nie mówiąc o tym, ile, gdybyśmy to kiedyś zliczyli, jak znam Adama, to pewnie to zrobi, ile case'ów łącznie wszyscy nasi dyrektorzy, których mamy na pokładzie, którzy są zespołem, ile case'ów właśnie z MŚP każdy z nich dotykał. Więc to jest zupełnie inna wiedza niż właśnie z korpo. Tym możemy po prostu wspierać tych naszych przedsiębiorców właśnie z MŚP. Natomiast ten przykład, o którym ty mówiłeś, to chciałabym, żebyś przywołał, bo to na pewno świetnie zrobisz, tego dyrektora wewnętrznego, którego zastąpiliśmy, którymś z naszych dyrektorów.
Tak.
I jaka tam była niespodzianka.
Wyobraź sobie w firmę IT, kilkanaście milionów rocznego przychodu, dyrektor finansowy od 4 lat, na full time.
Czyli jest dobrze. Z punktu widzenia właściciela ktoś o mnie dba.
Z punktu właściciela ktoś o mnie dba. Natomiast po pierwszym roku, po drugim, po trzecim zaczęło tych właścicieli, tak zaczęli sobie zadawać pytanie. A co on właściwie robi?
No okazało się, że nic nie robił.
Okazało się, że on pracował z nimi 5 dni w tygodniu. W sensie na tyle był z nimi umówiony. Kiedy otrzymał wypowiedzenie, bo w końcu je otrzymał, powiedział, że w takim wypadku on zostanie na tym okresie wypowiedzenia, ale będzie pracował 2 dni w tygodniu i pracował tak przez 3 miesiące. Z perspektywy przedsiębiorców nic się nie zmieniło, ta jakość pracy była dokładnie taka sama, a w momencie, w którym my zastępowaliśmy tą osobę i zmapowaliśmy jego zakres obowiązków, które on robił przez te 2 dni, to ostatecznie okazało się, że po przekierowaniu tam wprowadzania przelewów do banku, nasz dyrektor tam wchodzi na 6 do 8 godzin w tygodniu.
Czyli jeden dzień.
Czyli jeden
dzień. I to niecały.
I to niecały, w zależności od potrzeb. To jest przykład na to, co dotyka wielu przedsiębiorców w tym sektorze MŚP, że w tej pracy dla dyrektora finansowego jest naprawdę niewiele. Bo żaden dyrektor finansowy nie zastąpi ci księgowości. Żaden dyrektor finansowy nie będzie ci opisywał dokumentów. Żaden dyrektor finansowy nie będzie wystawiał faktur. To wszystko i tak odrobią inne osoby.
Czyli nie ma sensu go zatrudniać do pewnego rozmiaru firmy.
Do pewnego rozmiaru firmy.
Czy to obrotów, czy to kontrahentów, czy to ludzi.
Czy poziomu skomplikowania tych wymiarów jest dużo, ale my bardzo często widzimy w firmach, które mają już w dyrektorów i z jakiegoś powodu kontaktują się z nami, to najczęściej w tym sektorze MŚP jest tam mnóstwo nieefektywności.
Słuchajcie, Małgosia powiedziała coś bardzo ważnego, 300 firm później. Ja czasami, jak robię mentoring czy konsultacje, to też ludzie się pytają, skąd mam tyle doświadczenia. To jest właśnie kilkadziesiąt startupów i kilkaset firm później. Opowiedzcie tą drogę od tego, że zaczęliście i ciężko było znaleźć pierwszego klienta, do 300 firm później. Ile osób w tej chwili pracuje w Value Finance?
Przeszło 50.
Przeszło 50.
Ile z klientami pracuje?
40 kilka. Nie mamy tych funkcji wsparcia.
80-90%, tak?
Tak. Mhm.
Jakie macie obroty?
Ten rok to będzie prawie 10 milionów.
Wow. W firmie usługowej.
firmie usługowej.
Ilu macie klientów aktywnych?
Na koniec czerwca 103. Mówię precyzyjnie, bo tak akurat miałem prezentację dla
zespołu. A to już jest
zespołu
zupełnie nieaktualne, bo już jest więcej.
Już jest, tak, dzisiaj powiedziałeś, że ktoś podpisał.
Tak, od tego czasu.
100 plus. 100 plus. 100 plus, to ładniej brzmi. Ja uważam, że to jest bardzo niedoceniana część wynajmowania konsultantów, firm usługowych takich jak wasze. To jest te 300 firm później, te 500 firm później. Bo doświadczenie z jednej, drugiej, trzeciej, czwartej firmy powoduje, że ci dyrektorzy finansowi czy wy, wchodząc od razu już pewne powtarzające się sytuacje rozpoznają, potrafią szybciej zaadresować i tak dalej, bo przedsiębiorcy mogą ich nie widzieć, bo w nich żyją. Ja to zawsze opisuję, że to jest, nie widzimy lasu, bo nam drzewa zasłaniają. Tak? I to jest dokładnie to. Bardzo mnie interesuje ta wasza podróż, te 5 lat, co się stało, co zrobiliście, jakie były dobre i złe momenty, jak doszliście do 50 osób, 100 plus firm, no i 10 baniek przychodu.
Ja myślę, że zanim, to jeszcze nawiążę do tego słowa konsultant. Bo konsultant jakby ma to do siebie, że przychodzi, patrzy, doradza, wskazuje, nawiguje
i wychodzi,
nie? Natomiast my oprócz tego, my po prostu tam zostajemy i robimy. Mhm. Czyli to jest taki konsultant slash...
Jesteście usługą.
Tak, więc ten, to co znajdziemy, zdiagnozujemy, później też po prostu, żeby pewne rzeczy naprawić, po prostu robimy. Więc...
Adam ich nazywał dyrektorami, więc to też dobrze brzmi, bo to
bardzo
też
dobrze brzmi. Tak.
Rozumiem, że to w strukturze dobrze ląduje firmy, tak? Tego tak. MŚP.
Tak, to ląduje dobrze. No ale właśnie, jak już powiedziałeś o tym, że my tak naprawdę robimy, no to też tu muszę wspomnieć, że 1/4 naszego zespołu to są analitycy i kontrolerzy. Czyli my prowadzimy w naszą komunikację opartą o dyrektora finansowego na godzinę, czy zewnętrznego dyrektora finansowego. Natomiast praktycznie w większości przypadków my zawsze oddelegowujemy do współpracy dwuosobowy team. To jest dyrektor i analityk bądź kontroler. Mhm. Dyrektor otrzymania poziomu merytorycznego, rozwiązywania największych tematów strategicznych, gaszenia pożarów, reakcji, komunikacji. I analityk, kontroler od całej tej pracy operacyjnej. No bo co z tego, że my byśmy weszli do firmy 50 baniek i powiedzieli, trzeba policzyć to i w taki sposób. I ten przedsiębiorca później powiedział, no i kim mam to zrobić?
Bo nie, bo ma często tych,
nie ma analityków. Tak.
Albo zrobi to osoba, która nie ma tych kompetencji i zrobi to niedokładnie, tak?
Dokładnie tak.
I jaki był kluczowy moment w rozwoju waszej firmy, że wiedzieliście, że to zadziałało?
Było ich kilka, no bo jak pytasz o dłuższą drogę, to ostatecznie jest 5-letnia droga, to tam w tym czasie się działo. Pierwszym takim przełomowym momentem był ten moment, w którym my wystandaryzowaliśmy tą usługę. Czyli to był ten moment, kiedy po tych 10-kilkunastu klientach my zaczęliśmy w sposób powtarzalny, w sprawdzonym modelu ofertować i sprzedawać nasze usługi.
A co zrobiliście z tamtymi starszymi klientami? Powiedzieliście, że tak będzie albo do widzenia?
Wielu z nich w swoich modelach ustalonych te 5 lat temu pracuje z nami do dzisiaj.
Okej, czyli byliście fair do nich.
Okay. Jesteśmy fair i tu... No wiesz, no, zaufali nam te na początku naszej drogi i to już często nie są takie relacje zleceniodawca, zleceniobiorca, tylko to już są takie relacje mocno partnerskie. No bo to my byliśmy pierwszymi osobami, które tych klientów obsługiwały.
Na czym polegała ta standaryzacja?
Na tym, że wypracowałem konkretne ramy kontrolingu i metodę wdrażania kontrolingu w sektorze MŚP. Spisałem działania krok po kroku, które mieliśmy robić jako zespół w pierwszej kolejności i zaczęliśmy odmawiać klientom, którzy chcieli, żebyśmy zbyt głęboko albo w sposób niestandardowy ich obsługiwali. Czyli zbudowaliśmy ramy tej usługi, uprocesowiliśmy to, dodaliśmy narzędzia i tym klientom, którzy nam nie trafiali ze swoimi potrzebami w te ramy, musieliśmy powiedzieć nie.
Czyli wybraliście klientów, których nie obsługujecie, co jest bardzo ważne, tak, żeby móc
dokładnie rosnąć. Dokładnie tak.
Jakie jeszcze były kluczowe momenty?
Drugi moment przełomowy był taki, że jak już zaczęliśmy sprzedawać w powtarzalny sposób, no to na tamten moment było nas troje i każdy z nas się zapchał. Już w sensie No bo nie jesteś w stanie pracować z nieskończoną ilością podmiotów, tak? Czy musisz spać, twój czas jest ograniczony. Też ta koncentracja, kiedy masz zbyt dużo rzeczy na głowie, ona ci ucieka. I kolejnym punktem przełomowym było zatrudnienie pierwszego analityka, no bo jak to w
który jest z nami do dzisiaj.
Który jest z nami do dzisiaj.
To było... I nauczenie go tej metodologii, tak?
Tak, nauczenie go tej metodologii, ale też zdjęcie z głowy tych całych aspektów operacyjnych. Mhm. No bo pierwsze wersje usługi dyrektora finansowego na godziny w naszym wykonaniu zakładały, że to dyrektor siedzi i robi. Czyli, że to my siadaliśmy, analizowaliśmy te dane, my robiliśmy wykresy, tabele, przestawne, raporty i wszystko inne. W momencie, kiedy pojawił się...
To jest nieefektywne w dłuższym terminie, tak?
Tak, bo w dłuższym terminie było nieefektywne.
Różny poziom kompetencji jest, więc różny koszt.
Tak, ale nam było to bardzo potrzebne, żeby później analityków, którzy do nas dochodzili, dokładnie wiedzieć, czego od nich oczekiwać i co oni mają nam dowieść. I to nam otworzyło dodatkową przestrzeń na klientów.
Mówisz coś bardzo ważnego i chciałem to tutaj podkreślić, bo ja nawet w newsletterze miałem o tym taki o delegowaniu. Bardzo często warto zrobić tą usługę, ten zakres pracy w swojej firmie, zanim się ją wydeleguje, żeby dokładnie ją zrozumieć i uprościć i dopiero potem delegować, niż zatrudnić kogoś i powiedzieć zrób to. Bo to wtedy tak dobrze nie zadziała.
To jest
dokładnie to, co zrobiliście, prawda?
Tak.
Troszeczkę dlatego, że to był startup, ale troszeczkę dlatego, że to było potrzebne. Tak,
tak dokładnie. Więc to nam się idealnie ułożyło.
No, Adam jest mistrzem spisywania procesów, więc jakby tam wszystko jest spisane. Tak, i mamy pierwszego analityka, dziękuję. Właśnie, który nazywamy go, tego pierwszego, który ciągle z nami jest, że tak, to jest taka matryca, od której teraz, wiesz, odbijamy każdych następnych. Nie?
Tak. Ale to był też moment, no bo znowu, dalej prowadzimy firmę usługową bazującą na ludziach. My nie mamy produktu, który można skalować w nieskończoność przy ograniczonych zasobach. I ten ruch, że każdy z dyrektorów, każdy z nas wtedy miał swojego analityka, z którym pracował, znowu nam pozwolił urosnąć, ale też do pewnego momentu. I kolejnym tym punktem przełomowym było to, jak zatrudniliśmy pierwszego dyrektora. Po zatrudnieniu analityka, od którego dokładnie można było oczekiwać co robiliśmy wcześniej i cała odpowiedzialność, kontakt z klientem, poziom rekomendacji był na nas, to jeszcze było pół biedy. Kolejnym krokiem trzeba było zaufać jakiemuś dyrektorowi i puścić go do klienta. I nagle przestajesz mieć kontakt z tym zespołem, który pracuje na kliencie. Ty nie wiesz, co ten dyrektor robi, co on mówi, co on rekomenduje. I też mieliśmy, to był taki kolejny punkt. I
to pamiętam, się dało zmatrycować tak samo jak analizę?
Tak, to się dało zmatrycować. Oczywiście tu wchodzą w grę kwestie personalne i po prostu osobowości poszczególnych dyrektorów, bo to nie jest tak, że każdy dyrektor jest taki sam na polskim rynku.
I zdolności komunikacyjne.
I zdolności komunikacyjne.
I branża, do której on wchodzi, nie?
Tak jest. Ale udało nam się wypracować taką metodę. Pamiętam, pierwszego dyrektora zatrudniliśmy w styczniu 2020.
Tuż przed
COVID-em.
Okay.
I udało się przetrwać. To był dyrektor, który przyszedł do nas na pół etatu, bo miał swój startup. I udało nam się przetrwać. I dopiero po kilku kolejnych miesiącach, pod koniec 2020, zatrudniliśmy kolejnego dyrektora. I zaczęliśmy budować ten zespół. Mhm. Pierwsze rekrutacje, może z wyjątkiem Tomka, który przyszedł do nas jako pierwszy, kolejne rekrutacje dyrektora były dla nas nietrafione. Mhm. I to był jakiś tam moment zwątpienia, czy po mojej stronie, czy tą usługę da się skalować.
Czy są, bo usługa jest dobra, tylko czy są ludzie, którzy ją udźwigną, tak?
Tak.
W sensie dostarczycieli,
tak.
Nie odbiorców.
Ale to była tylko moja chwilowa słabość, bo po wykonaniu kilku znowu tych kolejnych kroków, o które pytałeś, czyli uprocesowieniu, w ponownym określeniu tych ram, bo te ramy, to żebyśmy sobie powiedzieli, te ramy, które działały w pierwszym roku, które działały w drugim, które działają w trzecim i teraz, one cały czas się rozwijają, są modyfikowane. To nie są te same ramy, z którymi startowaliśmy, ale właśnie ten kolejny krok w układaniu procedur, procesów w firmie, odpowiedniej edukacji i czasu, sprawił, że zaczęliśmy znowu rosnąć osobowo.
Ja myślę, że takim przełomowym momentem też było postawienie naszej księgowości, naszej wewnętrznej, bo nie mieliśmy takiego zamysłu na początku.
Ale księgowości jako usługi?
Księgowości na potrzeby naszych CFO, bo w pierwszych gdzieś tam w tych badanych różnych modelach mieliśmy takie założenie, że CFO będą pracować z księgowymi z zewnątrz, z biurami księgowymi, że może naszą usługą będzie, o to też ciekawe, bo to próbowaliśmy zbadać, naszą usługą będzie takie dostosowywanie biur, jakby tej współpracy, komunikacji biuro, CFO, no i tutaj polegliśmy,
to się trudniejsze okazało.
To się okazało / niemożliwe. I w 2022 w zasadzie wystartowaliśmy z własną księgowością. Oczywiście wcześniej to było mocno rozpoznawane, jakie bolączki ma ten klient. Mnóstwo czasu spędziliśmy na tym, żeby wsłuchać się w to, co ci przedsiębiorcy mówią, gdzie ich ta księgowość boli, jak oni sobie tą wymarzoną, wiesz, wyobrażają. No i w 2022 wystartowaliśmy i to był na pewno taki też przełomowy, bo przypomnę, że to jest rok Polskiego Ładu. Czyli absolutnie
cudowny rok.
Jedyny rok, w jakim się nie powinno startować z takim biznesem, ale znowu przywołam tą ciężarówkę segregatorów. Przytrafiło się to znowu, że jakby taki trudny moment, trudny case i no i od 0 do 20 osób postawiliśmy tą księgowość tak po prostu w rok, więc to też był taki mocno przełomowy, bo już wtedy mieliśmy przynajmniej na części klientów, którzy byli na wspólnej obsłudze, no mieliśmy trochę więcej tego spokoju i tych rozmów już, które dwie strony po prostu między sobą uzgadniały rzeczy, które już były poza klientem. Nie było takiego gdzieś tego konfliktu, że klient był w środku, musiał słyszeć, że CFO czegoś nie jest w stanie zrobić, bo ta księgowość zewnętrzna nie dostarczyła. I tutaj te wszystkie rozmowy, to jak powinny rzeczy wyglądać, już było między nami, więc to też myślę fajnie nas odciążyło. Oczywiście tam jest mnóstwo wyzwań, żeby to dobrze podokręcać, żeby te zespoły ze sobą współpracowały, żeby to podocierać, ale po takim jednym roku myślę, że całkiem fajnie to poszło.
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
A jak wygląda w tej chwili rynek po 5 latach? Czy macie jakąś konkurencję, która się pojawiła i czy klienci zaczynają rozumieć tę usługę lepiej?
Tak, ta konkurencja się pojawiła. Takich firm podobnych do naszej jest kilka. Też konkurujemy z freelancerami czy biurami księgowymi, praktycznie na każdej stronie internetowej biura księgowego obecnie znajdzie się zakładka dyrektor finansowy na godziny. Ale jest tu pewna różnica.
Tak, ja uważam, że dobrze, że powiedziałeś podobne, bo takiej drugiej firmy nie ma, ponieważ po pierwsze myślę, że my nie jesteśmy w takim modelu, kiedy to są wolne elektrony, które są zrzeszone wokół jakiejś nazwy, tylko my rzeczywiście mamy zespół tych CFO, który bardzo mocno nad tym pracuje, żeby być zespołem i zespół księgowy, który jest dołączony i to jest w takiej formule partnerstwa. Cały czas monitorowane, żeby ci ludzie byli zespołem, żeby pracowali ze sobą, żeby się wymieniali doświadczeniami. Więc takiej firmy, która miałaby ten model, on jest bardzo trudny, nie ma takiej drugiej. Są pewnie firmy, które robią CFO, ale korzystają z księgowości zupełnie innych, zewnętrznych. No i takiego modelu, jak mamy my, nie ma drugiego, bo on jest bardzo trudny.
Jesteśmy jedyni w Polsce, którzy mamy usługę łączoną, czyli zarządzanie finansami oraz księgowość. I to jest
lubię przedsiębiorców, którzy są dumni z tego, co robią.
Tak, my jesteśmy bardzo dumni.
Druga część mojego pytania, bo to nam umknęło. Jak wygląda rynek? Czy przedsiębiorcy zaczęli rozumieć, że to jest im potrzebne, czy dalej jesteście na tym etapie, którym byliście 5 lat temu?
Bardzo rynek się zmienił. Tak, te 5 lat temu, to przez chyba pierwsze 2 lata, to my głównie edukowaliśmy rynek. Teraz ta świadomość się znacząco zwiększyła. Mamy coraz więcej bezpośrednich zapytań od kogoś, kto świadomie mówi, potrzebuje usługi zewnętrznego dyrektora finansowego, albo chce dyrektora finansowego na godziny. 5 lat temu Nikt tak nie mówił.
Nikt nie rozumiał, co to by znaczyło.
Trzeba było tłumaczyć w ogóle, jak to, dyrektor zewnętrzny na godzinę. O co chodzi?
Tak, jeszcze wtedy dyrektor finansowy kojarzył się z zacnym, nobliwym panem, który siedzi w skórzanym fotelu w swoim gabinecie i no nie wiadomo, czy dzisiaj jest w dobrym humorze, nie? Więc to musieliśmy trochę ten schemat złamać, że to są zupełnie inny rodzaj profesji, ludzi i podejścia, nie?
Powiedzieliście, że było was troje. Jest was tutaj dwoje. I to nie dlatego, że w audycji mamy tylko trzy fotele i nie jesteśmy w stanie mieć większej ilości gości ani kamer, ale też skład waszej spółki, w sensie współwłaścicieli, zmienił się niedawno. Co się stało? Nie wiem, do którego z was to pytanie puścić.
Ja mogę zacząć. Tak, jesteśmy w wykupie jednego z naszych wspólników. Tak,
okay.
Wykupie. Było na samym początku w ogóle tworzenia firmy, osób zaangażowanych w jej tworzenie było sporo. Ostatecznie ten skład jakieś 2-3 lata temu ustabilizował się na poziomie 3 wspólników.
Mhm. Co było przyczyną tego wykupu?
Wiesz co, mało kto o tym mówi wprost, mało kto o tym mówi jakby publicznie, ale spółki to nie jest najprostsza forma prowadzenia biznesu. Nie bez powodu w kuluarach można usłyszeć, że prowadzić biznes w pojedynkę samodzielnie jako przedsiębiorca nie jest łatwo, a jak prowadzi się biznes ze wspólnikami może być równie trudno.
Wielu gości audycji, którzy tutaj byli właśnie w parze, często mówili, że prowadzenie, dobranie sobie wspólników jest czasami trudniejsze i ważniejsze niż dobranie sobie współmałżonka.
No, to jest podobne w bardzo wielu kwestiach.
Czasu dużo się spędza, emocji jest dużo.
Emocji jest dużo, bo wiesz, no, zależy dwóm stronom, w którymś momencie kto drogi się, patrzenie na to samo wygląda gdzieś tam inaczej, no i to jest takie bardzo podobne, więc no, ja myślę, że chyba nie wiem, czy są takie spółki, może tylko w mediach społecznościowych, które są takie idealne. No, zawsze są tam jakieś odcienie szarości, tylko no, tak jak powiedział Adam, o tym się po prostu nie mówi, no bo...
Bo nieładnie wygląda.
Bo nieładnie wygląda.
To o tym nieładnie chciałem trochę z wami pogadać. To kto zapukał do drzwi, albo kto walnął w stół pierwszy i o co poszło?
Wiesz co, to było... Jak to w spółkach bywa? Mamy różne osobowości, mamy różne charaktery, zwłaszcza w takim biznesie, który tworzyliśmy od zera i my bardzo dużo eksperymentowaliśmy. Mhm. Były różnice zdań, różnice poglądów.
Co jest normalne.
Natomiast w którymś momencie zauważyliśmy, że ten biznes idzie, ale jeszcze bardziej uświadomiliśmy sobie, że jeszcze więcej wyzwań przed nami. I zaczęliśmy tak naprawdę rozmowy, czy my w tym teamie, tak jak byliśmy, czy podołamy tym wszystkim wyzwaniom, czy... Najśmieszniejsze jest to, że to był taki bardzo spokojny okres w prowadzeniu firmy. Ja w ogóle pracowałem z Tajlandii, byłem tam 6 miesięcy. Każdy wspólnik tak naprawdę skupił się na swoim obszarze, no bo też mieliśmy bardzo jasny podział kompetencji. Natomiast te rozmowy wyniknęły. Naturalnie się pojawiły, że słuchajcie, czy to jest chyba czas na, być może to jest czas na jakąś reorganizację pośród nas, bo ogrom wyzwań przed nami i pytanie, czy chcemy to dalej robić razem, czy w tej konfiguracji, czy może tu trzeba coś zmienić. No i to był taki...
Ale ja bym tego nie nazwała takim, wiesz, pięścią w stół.
Bo nie, to nie, bo to był, usłyszałem
tak,
to właśnie.
To nie był zupełnie taki moment, tylko to wszystko było w jakimś takim spokojnym duchu.
Ewolucyjne?
Pewnie trochę tak, pewnie gdzieś tam u każdego w głowie to może już tam się gdzieś tliło. No i temat został wzięty na tapet i poszło. Natomiast ja jestem dumna z tego, jak my to zrobiliśmy, jak to wszystko przebiegło, to, że właśnie nie włączyli się prawnicy, to, że nie latały noże, nie było jakichś takich, wiesz, wojen podjazdowych. Ja jestem z tego dumna, że tak to wyszło. Ja mam zawsze w głowie takie, pewnie też ja jestem tutaj najstarsza, natomiast mam w głowie taki, i to zawsze mi przyświecało, taki case, że ja przez kilka lat pracowałam w korporacji i tam przyszedł taki konsultant zewnętrzny, który miał stwierdzić, czy ktoś jakby widzi sprawy tak, jak korporacja nakazuje, czy jednak widzi trochę po swojemu. No i tych, którzy widzą trochę po swojemu, miał pożegnać. No i
ale był taki film o tym kiedyś.
Ja miałam tą okazję być pożegnaną, ponieważ no, widziałam sprawy po swojemu i no, już po prostu wiedziałam, że pewnych rzeczy nie da mi się wmówić. I on mnie zwalniał. I w zasadzie...
Konsultant cię zwalniał?
Tak, ten
nie
konsultant,
twój szef?
Nie, absolutnie konsultant, jakby, więc tutaj się wyręczono, więc powinnam mieć do niego zadrę po prostu do końca życia. Natomiast po kilku latach nasze drogi się zeszły i zostaliśmy wspólnikami w innym projekcie.
I to było wspólnikami?
Dla, tak. I to było dla mnie takie, wiesz, no taki dowód na to, że życie naprawdę ma różne odcienie. I tutaj nie ma się co obrażać. I ja myślę sobie, że pewnie nasza trójka, tak ja obstawiam, że tutaj będzie jeszcze jakieś odcienie, jeszcze będą, jeszcze nam się drogi skrzyżują, bo życie jest przewrotne i jeszcze, ja jestem o tym przekonana, że gdzieś jeszcze się przetną.
Ale do tej praktyki chciałem troszeczkę uderzyć. Dziękuję, bo to bardzo dobre było, co powiedziałaś. Czyli zaczęliście te rozmowy i w pewnym momencie ktoś powiedział co? Chce wyjść, czy chce być wykupiony, czy chce was wykupić? Jak to wyewoluowało?
Wiesz co, chyba wszystkie te scenariusze gdzieś tam się pojawiały.
A czyli odbijaliście pomysły od siebie?
Odbijaliśmy pomysły i był jakiś taki etap, w którym po pierwsze podziękowaliśmy sobie oficjalnie, że fajnie, że ktoś to powiedział na głos. Później zaczęliśmy rzucać sobie scenariusze i wspólnie we troje analizować wady i zalety każdego z tych scenariuszy. I poprzez drogę eliminacji doszliśmy do tego momentu, w którym tu jesteśmy.
Ile to trwało?
Od kwietnia
do... Pół roku.
Niecałe.
Niecałe 4-5 miesięcy.
Tak.
A jak ustaliliście cenę? Bo to też jest zawsze problem, że...
Jak to... Tak jak finansiści ustalają ceny. Na podstawie rynkowych metod. Każdy z nas miał jakieś swoje doświadczenia w wycenach. Skonsultowaliśmy się z dwójką jeszcze niezależnych ekspertów, którzy nie mieli tego bagażu emocjonalnego.
Tak to jak, pomaga,
tak
prawda?
Jak my. To bardzo pomaga. I to nam wyznaczyło jakieś ramy.
Widełki.
Tak. Jakąś minimalną i maksymalną i później w tym przedziale zaczynaliśmy rozmowę.
Potem to już były normalne negocjacje chyba, tak?
Tak, normalne tak, negocjacje,
konstruowanie.
Każdy miał też inną perspektywę wartości tej firmy. Co innego widziałem ja, co innego widziała Gosia, co innego widział nasz trzeci wspólnik, Kuba. I to też było takie ciekawe doświadczenie. Jaka jest perspektywa wartości danej firmy w zależności od tego punktu, w którym się siedzi, w którym się pracuje.
No? A to jest niesamowite, bo ja w tych startupach i tak dalej, jak robię właśnie transakcje, czy jestem nawet świadkiem, bo mam za mało udziałów, żeby aktywnie, to można by książki pisać o tym, jak ludzie oceniają wartość firmy, prawda?
Tak, tak. No my... No, z uwagi na to doświadczenie też funduszowe, w którym spotykaliśmy się ze startupami, które jeszcze nie miały nic, nawet usługi, produktu pierwszego klienta i mówił, że są warte 50 milionów, no to u nas jakby od razu startowaliśmy z takich racjonalnych przedziałów, bym tak to,
a to
powiedział.
A propos 50 milionów, kiedyś usłyszałem najlepszy tekst od jednego zarządzającego z Izraela dość dużym funduszem. A propos startupu, który robiłem, że zaraz pójdziemy, zaczniemy sprzedawać, on mówi, wstrzymaj się jeszcze rok, bajki się dobrze sprzedaje, cyfry już gorzej.
Tak jest.
To tak jest, nie?
Zazwyczaj te cyfry, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, nigdy nie popierają.
W pierwszych latach czasami nie popierają, szczególnie w SaaSie.
No my akurat, wiesz, no mieliśmy...
My macie biznes, który już jest usługowy.
Tak.
5 lat i ma konkretne cyfry, więc to łatwo było policzyć, tak?
Tak.
A jak dogadaliście się, jeżeli chodzi o przekazanie wiedzy, takie wyjście, czy to ma być obcięcie, czy to jest z czasem, czy macie jakiegoś non-compete'a podpisanego? Jak zbudowaliście tą sferę zabezpieczenia obu stron?
Od razu rozmawialiśmy o tym, że proces przejęcia będzie płynny. Nigdy nie miało być tam żadnego twardego odcięcia, że od tego dnia dana osoba znika, tylko to jest, był i w sumie będzie jeszcze trwać taki płynny proces, no bo Kuba, jak już przestał być wspólnikiem, wszedł w rolę doradcy zarządu na tak długi okres, jak obie strony będą widziały w tym wartość. Czyli
dowolna ze stron może powiedzieć, że to nie do końca działa, tak?
Tak.
Super.
Tak, i więc ten proces przejęcia był płynny. My też zrobiliśmy ileś ruchów, które sprawiły, że przejęcie tych kompetencji było rozłożone w czasie, a przede wszystkim było zaplanowane. W pierwszej kolejności dowiedziała się kluczowa część zespołu naszego o tym, że takie rozmowy są i jak one się skończą. I te osoby zaczęły już podejmować jakieś działanie, już zaczęły być przygotowywane w swoje, że tak powiem, rozszerzone obowiązki. No bo jak każda transakcja tego typu, wykup, zmiana, nieważne co ktoś mówi oficjalnie, ale prawda jest taka, że prowadząc ponad 50-osobową firmę, no w moment, w którym jeden ze wspólników jest wykupywany, to zawsze jest taki moment zawahania. Może coś się pojawić w głowie, może to być, czy to jest jakaś oznaka kryzysu albo czegoś, że się dzieje. U nas kompletnie tak nie było, bo ten biznes to jest biznes rosnący, my się rozwijamy wprost przeciwnie do jakiegoś kryzysu. Więc my odpowiednio przygotowaliśmy zespół. Najpierw poinformowaliśmy kluczowe osoby, później poszedł komunikat do całego zespołu i dopiero później idzie komunikat do rynku.
Super. To ja mam takie trzy wnioski z tego. Poprawcie mnie albo dopiszcie. Po pierwsze, powoli. Po drugie, bardzo duża komunikacja. Takie, to się po angielsku pięknie nazywa over communicate, czyli bardzo dużo rozmów, nawet za dużo tych rozmów, żeby poszukać różnych opcji. Po trzecie, zewnętrzni doradcy czy konsultanci w pewnym momencie są potrzebni.
Tak.
Czy cena, czy umowa i tego typu rzeczy. I po czwarte, to samo z przejęciem powoli. Obowiązków, komunikacji do zespołu i tak dalej. Dobrze to ująłem?
I dodałbym czwarte, wszystko w sposób zaplanowany.
Bez chaosu.
Bez chaosu. Mhm. Bez chaosu. To się uzupełnia z tym wszystkim, co powiedziałeś.
Super. Jeszcze nie mieliśmy takiego nagrania. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Mam do was zupełnie inne pytanie, bo mam autentyczny problem do rozwiązania. Mam spółkę, w której mam tam 36 czy 38%, nigdy nie pamiętam, gdzie jest bardzo fajny zarząd i pani prezes od ponad roku nie chce takiej usługi jak wasza. Śmiem twierdzić, że jest im potrzebna. Są troszeczkę za mali dla was. Ona uważa, że to jest wyrzucanie pieniędzy. Ja uważam, że mamy parę produktów, które można byłoby lepiej policzyć i ta usługa na siebie zarobi. Jak z punktu widzenia właściciela, nie zarządu, właściciela, który nie jest w zarządzie, nie wiem, czy macie takie sytuacje.
Mamy.
Jak ja miałbym przekonać mój zarząd, tam zarząd formalny to jest jedna osoba, ale tak naprawdę są trzy osoby, że jednak ta usługa od 2024 roku jest nam z pewnością nie niezbędna, ale przydatna. Bo mi brakuje argumentów. Ostatnio się pokłóciliśmy, nie gadaliśmy dwa dni. A my zawsze mamy bardzo fajną tą rozmowę.
Wiesz co? No,
jeszcze ci powiem jedną rzecz. Bo usłyszałem takie, a co ty chcesz mnie kontrolować? Doszło do czegoś takiego. A to zupełnie nie o to mi chodzi, nie?
Wiesz co, najczęstszy w tego typu rozmowach, bo takie prowadzimy, to najczęstsza argumentacja, jaka pojawia się ze strony właścicieli, jest taka, że praca z dyrektorem finansowym, zewnętrznym bądź innym, pomoże ci lepiej podejmować decyzje, to są tak naprawdę te same argumenty, które też dotyczą właścicieli. To jest lepsze podejmowanie decyzji, większe bezpieczeństwo i pewność siebie, i współpraca z nami pozwoli temu zarządowi skoncentrować się na tym, co jest kluczowe dla rozwoju biznesu. To jest to, co też mówiłem wcześniej w naszej dzisiejszej rozmowie, czyli że finanse nie zrobią biznesu za przedsiębiorcę.
Ale wiesz, ja myślę, że tutaj w takim przypadku, kiedy ta pani prezes może tak czuć się niepewnie, to ja myślę, że można to w taki sposób przedstawić, że słuchaj, upewnij się z kimś z zewnątrz, że to, co ty robisz, jest naprawdę jakby zgodnie, wiesz, z prawidłami, to takie dla ciebie. To taka, będzie takie sprawdzam, taki trochę...
Mam rewelacyjną księgowość, ja tutaj się nie martwię.
Nie, ale sprawdź, czy te decyzje, które podejmujesz, kiedy zerknie ktoś z zewnątrz, kiedy zerknie w te liczby, że ten twój kierunek jest po prostu dobry, bo wiesz, bo może na coś zwróci uwagę, może coś tobie podpowie, wiesz, żeby właśnie nie odczuła, bo ja tutaj słyszę pomiędzy wierszami, co tutaj może być problemem, że właśnie może taki brak, jak to nie ufasz mi, no przecież ja wiem, znam się na tej robocie, wiem, że to robię dobrze, jest już taki trochę pewnie psychologiczny, wiesz, od tej strony, żeby wyjść, słuchaj, ale to jest dla ciebie. Nie? Pogadaj z tymi ludźmi, niech oni może ci podsuną jakiś pomysł, pogadaj z nimi. I myślę, że tutaj to mogłoby być takim, wiesz, początkiem tej...
Forma też naszej usługi i ten pierwszy krok, on też jest dostosowany do wątpliwości, bo to, że zarząd ma wątpliwości, to w twojej sytuacji, gdzie ty jesteś właścicielem, a zarząd jest, w zarządzie jest ktoś inny, to też jest zbliżona sytuacja do sytuacji, w której właściciel też jest zarządem. Wiele firm ma wątpliwości, co my potrafimy i jakie będą z tego korzyści. I my też tak dostosowaliśmy pierwszy krok, który nazwaliśmy tak zwanym warsztatem zerowym, który te wątpliwości rozwiewa. Czyli wtedy robimy taki pierwszy krok, gdzie my przeglądamy, analizujemy dokumenty, zapoznajemy się z procesami, robimy taki pogłębiony wywiad tego, jak szeroko rozumiane finanse są prowadzone w firmie i następnie formułujemy rekomendacje i podpowiadamy, co można by zrobić lepiej. Więc to jest taki
pierwszy krok.
Czyli to, co ja powinienem sprzedać, to nie współpracę z wami na długi czas, tylko warsztat zerowy.
Tak jest.
Jednorazową usługę na razie.
Jednorazową usługę, którą możesz nazwać takim przeglądem.
To już wiem, jak chcę to poukładać w głowie. Bardzo wam dziękuję. Przepraszam za to prywatę w audycji, ale to mnie nurtuje od roku prawie. Słuchajcie, wyszedł nam chyba całkiem długi odcinek, ale bardzo mi się podoba, bo udało nam się porozmawiać o czymś, co dla przedsiębiorców jest bardzo ważne, czyli o budowaniu finansów i tak dalej, ale też o waszej drodze, jak do tego doszliście i co się wydarzyło. Czy jest coś, co chcielibyście, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
Że warto liczyć.
Totalnie tak.
No dobra. Dziękuję wam ślicznie. I dziękuję wam, jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj Swoje Życie.
Zaprojektuj swoje życie.